Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Gliwicach w uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72. Szefowi polskiego rządu podczas wizyty w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy SA towarzyszył minister obrony Mariusz Błaszczak. Czołgi zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, przyrządy celownicze, nawigacyjne, obserwacyjne, a także łączność cyfrową. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to kolejny milowy krok do odbudowy potencjału polskiej armii.
Dla nas to niezwykle ważny moment, że te nasze możliwości operacyjne, modernizacji, napraw i modernizacji czołgu T-72 dadzą możliwość utrzymania miejsc pracy i rozwijania kompetencji w tym bardzo ważnym obszarze obronnym na najbliższych kilka lat. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to panu ministrowi obrony narodowej, panu Mariuszowi Błaszczakowi, za ogromne zrozumienie, które ma dla rozwoju wojsk pancernych, dla modernizacji naszej armii.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział, że trwają prace nad czołgiem nowej generacji.
Jestem spokojny co do realizacji tego kontraktu i co do perspektyw, bo przecież czołgi T-72 to jest sprzęt, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, to jest taka zdolność pomostowa, ta modyfikacja, ten kontrakt, a wszyscy oczekujemy, pracujemy nad tym, żeby w polskich zakładach był produkowany czołg nowej generacji.
Umowa warta 1 750 000 000 zł ma być realizowana przez polski przemysł zbrojeniowy w latach 2019-25. Ponad 300 protez dla ofiar wojny w Syrii udało się wykonać dzięki projektowi realizowanemu przez polską misję medyczną ze środków rządu. Projekt był realizowany od marca do grudnia ubiegłego roku.
Na program pomocy humanitarnej w prowincji Idlib w Syrii przeznaczone zostały niemal 2 miliony złotych. W 95% projekt został sfinansowany przez polski rząd. Bezpośrednim celem było uruchomienie centrum ortopedycznego w Termanin. Wykonano tam ponad 300 protez dla kobiet, dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wszystkim tym osobom zapewniono rehabilitację. Połowa pacjentów to uchodźcy wewnętrzni, a pozostali to mieszkańcy prowincji Idlib. Ten projekt realnie zmienił życie kilkuset osób, zaznacza Małgorzata Olasińska Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej polskiej misji medycznej.
Projekt dopasowania 302 protez dla kobiet i dzieci po amputacjach wojennych wewnątrz Syrii. Nasi beneficjenci nie mogli nigdy opuścić Syrii, nie mają paszportów, granice są zamknięte. Jedyna pomoc, która może do nich dotrzeć, to zawsze za pomocą organizacji partnerskich syryjskich, gdyż także my, społeczność międzynarodowa, nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic. Nigdy nie byłam w Syrii. Funkcję koordynatora pełnił dr Mansour Al-Atrash ze strony naszej partnerskiej organizacji Balsam. I blisko 2 miliony złotych, które przeznaczyła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na ten projekt, zmieniło życie 302 osób.
Niewykluczone, że program będzie kontynuowany, a środki na jego realizację zostaną zwiększone. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów proceduje obecnie wniosek w sprawie możliwości kontynuacji projektu. Jego realizacja wpisuje się w strategię polskiego rządu. Naszym strategicznym celem jest pomaganie na miejscu, kierowanie wsparcia dla ofiar w miejscu ich zamieszkania. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Były prezydent Lech Wałęsa zapowiada, że będzie skarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do Sądu Najwyższego, a w razie potrzeby także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał w poniedziałek wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Były prezydent ma przeprosić prezesa Prawa i Sprawiedliwości za twierdzenie, że jest on odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Decyzję uzasadniał dziś sędzia Andrzej Lewandowski.
Poznany nie miał żadnych racjonalnych powodów, aby usiłować zrekonstruować treść rozmowy między powodem a jego bratem Lechem Kaczyńskim. Próba przerzucenia w zasadzie ciężaru dowodu w tak istotnej kwestii na sąd, który miałby prowadzić dochodzenie łącznie z zwracaniem się do organów rosyjskich, które powinny wyjaśnić te kwestie, może zostać uznana za nieskuteczną, a nawet jako okoliczność, która ma przedłużyć postępowanie w sprawie. W związku z tym, w tym zakresie niewątpliwa jest słuszność orzeczenia sądu pierwszej instancji.
Pierwotny wyrok w tej sprawie wydał 6 grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku. Nakazał on wówczas Wałęsie przeproszenie Kaczyńskiego za wypowiedzi, w których były prezydent od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sugerował, iż prezes Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Sąd Okręgowy oddalił jednocześnie część żądań Kaczyńskiego, który domagał się też przeprosin, między innymi za słowa Wałęsy o tym, że prezes PiS-u nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie. Od wyroku Sądu Okręgowego odwołał się zarówno Wałęsa, jak i Kaczyński. Rząd powoła pełnomocnika do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia funkcji pełnomocnika w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Ma nim zostać sekretarz bądź podsekretarz stanu. Jak informują media, nazwisko pełnomocnika do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej. Do jego zadań ma należeć wdrażanie rządowej polityki w tym zakresie. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przyznaje, że dziś partnerstwo publiczno-prywatne kuleje.
Jeżeli już nawet takiego rzecznika rząd powoła, to on się powinien skupić na przygotowaniu, opracowaniu i przedstawieniu takich rozwiązań prawnych, które by te problemy na linii tego partnerstwa publiczno-prywatnego zlikwidowały, a natomiast nie mieć funkcji interwencyjnej, no bo przyczyna jakby leży w przepisach, które są nie najlepsze i które powodują, że tak naprawdę ani biznes, ani administracja do tego partnerstwa publiczno-prywatnego się nie garnie.
Ekspert zwrócił uwagę, że najwięcej niepowodzeń w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych było w sektorze infrastruktury. Wymienia on tu budowę wodociągów czy dróg. A jako jaskrawy przykład złego partnerstwa publiczno-prywatnego podaje autostradę wielkopolską. Oględziny i sekcja zwłok wykazały liczne rany kłute klatki piersiowej Dawida, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Prokurator Łukasz Łapczyński dodał, że miejsce znalezienia zwłok nie było miejscem zabójstwa, a dziecko zostało zamordowane najprawdopodobniej w samochodzie. Ciało policjanci odnaleźli w sobotę na trasie A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim w okolicach węzła Pruszków. Rzecznik prokuratury okręgowej potwierdził, że odnalezione zwłoki należały do 5-letniego Dawida. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie w poniedziałek odbyła się sekcja zwłok.
W tej chwili możemy powiedzieć, że są to liczne rany kłute klatki piersiowej, skutkujące krwotokiem wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie śmiercią. Bliższych informacji w tym zakresie nie będziemy przekazywać, powstrzymując się, pozostając przy stwierdzeniu, że są to liczne rany kłute. Z naszych informacji wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby poza ojcem Dawida. I tutaj możemy powiedzieć, że było to jego działanie, przez niego, jak mogą wskazywać na to okoliczności, zaplanowane i zrealizowane. I na chwilę obecną możemy powiedzieć, że nie ma tutaj udziału osób trzecich, poza oczywiście osobą ojca Dawida.
Rzecznik prokuratury okręgowej, odnosząc się do motywu działania ojca Dawida, zaznaczył, że będzie to przedmiotem ustaleń w toku dalszych czynności procesowych. W tym zakresie analizowane są zeznania świadków. Prokuratura czeka też na wyniki zleconych ekspertyz, m.in. informatycznych. Instytucje służby zdrowia niewystarczająco dbają o pacjenta leczonego antybiotykami, wskazuje w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Izba wskazuje także, że w szpitalach przybywa pacjentów zakażonych lekoopornymi szczepami bakterii. Kontrolerzy wskazali, że większość lekarzy w sprawdzanych placówkach przepisywała antybiotyki bez wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych. Antybiotykami leczono również zakażenia, które mogły być spowodowane wirusami.
Nasza kontrola pokazała niedostateczne wykorzystywanie diagnostyki mikrobiologicznej w leczeniu antybiotykami. Średnia liczba badań mikrobiologicznych wykonywanych w celu wczesnego wykrycia zakażenia oraz ustalenia grupy antybiotyków możliwych do wykorzystania wykorzystania była niemal dwukrotnie niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Skutki widzimy na co dzień, między innymi w przychodniach, do których wszyscy chodzimy. 269 pacjentom z 664 przeanalizowanych przez nas przypadków przepisano kolejny antybiotyk.
Mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. NIK zwróciła się do resortu zdrowia o poprawę sytuacji w zakresie antybiotykoterapii. Ministrowie zobowiązali się do powołania jednostki pełniącej rolę Krajowego Centrum Kontroli Zakażeń, Lekooporności i Konsumpcji Antybiotyków 13 lat temu. Do tej pory taka instytucja nie powstała, wobec czego resort nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi m.in. zużycia antybiotyków czy analizami ich skuteczności. Partia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego po raz pierwszy w historii tego kraju może utworzyć jednopartyjną większość parlamentarną. W niedzielnych wyborach do Rady Najwyższej prowadzi ona w głosowaniu na listy partyjne i zwyciężyła w okręgach jednomandatowych. Ze wstępnych danych wynika, że partię Sługa Narodu poparło 42% wyborców. Na drugim miejscu jest prorosyjska opozycja Platforma Za Życie, która zdobyła prawie 13% głosów. Wynik należy do partii Batkiwszczyna, premier Julii Tymoszenko, która otrzymała niewiele ponad 8%. Czego możemy się spodziewać po rządach na Ukrainie pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego? Ocenia dr Lucyna Kulińska, ekspert do spraw stosunków polsko-ukraińskich.
Musimy liczyć z czym? No przede wszystkim, że będzie gadał z Rosją, że nie będzie realizował wszystkich oczekiwań tutaj Polski co do wzmocnienia tutaj tego bloku antyrosyjskiego, ale Ukraina specjalnie ma wybór. To nie tylko to, że kilka milionów mieszkańców ma pochodzenie rosyjskie, trzeba to też wziąć sobie pod uwagę, ale także to, że handel z Rosją, Ukrainy, nie tylko z Zachodem, ale właśnie z Rosją, jest gwarantem tego, że się poprawi jakość życia ludzi tam na Ukrainie.
W parlamencie w Kijowie formalnie zasiada 450 posłów, jednak wyborów nie przeprowadzono na zaanektowanym przez Rosję Krymie oraz w zajętej przez prorosyjskich separatystów części Donbasu na wschodzie kraju. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.